Witam w Historii bez kitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Mirosław Filipowicz, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także były pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od Lenina do Gorbaczowa. Chciałabym dzisiaj taki temat szeroki, ale krótko poruszyć. Jak to się stało, że po śmierci Lenina władzę przejął Stalin, a nie Trocki?
Po pierwsze, nie od razu. Aha. Po drugie, mało kto sobie zdawał wtedy w Rosji radzieckiej sprawę, że Stalin przejmuje władzę. To było jakby powolutku, to było jeszcze z akcentem na kolektywizm, którego to kolektywizmu nigdy Stalin specjalnie nie szanował. Jest kwestia niezwykle tajemnicza, to znaczy jest kwestia tak zwanego testamentu Lenina. Przez całe dziesięciolecia, to oczywiście było utajnione bardzo w Związku Radzieckim, to była wiedza tajemna, ale historycy na Zachodzie to i owo wiedzieli, była interpretacja, że Stalin ten testament Lenina jakoś tam obalił. Czym jest testament Lenina? Jest charakterystyką podstawowych przywódców bolszewickich tego czasu, za każdym razem krytyczną. Lenin nie miał dobrego zdania o innych ludziach, z wyjątkiem siebie. I za każdym razem na swój sposób jadowitą. O co oskarżany jest Stalin w tym testamencie? Otóż o to, że zebrał zbyt wielką władzę w jednym ręku i że jest zbyt brutalny.
Wydawałoby podstawie... się, że to będzie dyskwalifikowało.
Nie. Na podstawie tego oskarżenia Stalin władzę zdobył. Otóż o co chodziło? Najpierw przypomnijmy, jak mógł powstać ten testament. Otóż Lenin wtedy, kiedy tworzył ów testament, był człowiekiem właściwie prawie że wegetującym. Był człowiekiem bardzo ciężko chorym, niezdolnym do osobistego funkcjonowania. Był człowiekiem całkowicie zdanym na łaskę swej niezwykle oddanej żony Nadjeżdy Krupskiej. Lenin był człowiekiem jakby ascetycznym dość. Miał, dodajmy, jedną żonę i jedną kochankę. Ta kochanka przeżyła go krótko, to była Ines Armand, pochowana razem z Krupską wiele lat potem na Przymurze Kremlowskim i rozdzielone tylko Feliksem Dzierżyńskim dla utrzymywania spokoju w rodzinie. Otóż Krupska była sekretarzem Lenina. Przez ręce Krupskiej przechodziły wszystkie listy. To, co Lenin, mamrocząc, dyktował, było pisane przez Krupską. Jest pewne, że ten dokument, testament Lenina, jeśli ktokolwiek spisał, to właśnie ona. Na tej podstawie, w niedawnej biografii Stalina, w pierwszym tomie, Stephen Kotkin, znakomity amerykański historyk, postawił tezę, że testament Lenina był falsyfikatem. Że to był rodzaj fałszywki przyjętej czy forsowanej przez Krupską. Ta teza nie przekonała wielu. Ale muszę powiedzieć, że jedno w tym jest mocne, to znaczy z całą pewnością bez Krupskiej testament Lenina by nie powstał. Tymczasem Krupska miała oczywiście osobiście na pieńku ze Stalinem. Stalin odnosił się do niej niezwykle wulgarnie i Lenin raz czy drugi musiał Stalina doprowadzić, mitygować, tak, po zachowaniach wobec Krupskiej. Problem polegał na tym, że nie było specjalnie wyboru co do przywództwa. Każdy inny potencjalny kandydat, niezależnie od wielkiego ego, jakie miał, miał obciążenia. Oczywiście podstawowym obciążeniem Lwa Trockiego, oczywistego konkurenta, było jego pochodzenie etniczne. W Rosji przywódcą mógł zostać Gruzin, ale nie Żyd. To jest oczywiście ten aspekt. Plus chyba narcyzm. Stalin starannie ukrywał swoje atuty. Trocki je starannie eksponował. Wydaje się, że to było drugim powodem słabości. Stalin był człowiekiem zdolnym do przeprowadzenia bardzo starannych intryg ukrytych. Trocki Był człowiekiem działającym mniej więcej przed Jupiterami. Był człowiekiem, który właściwie wszystko miał na wierzchu, a był wielkim mówcą wiecowym, był charyzmatycznym mówcą wiecowym, ale to nie tak zdobyła się władza.
No więc tę władzę zdobył Józef Stalin.
Tę władzę zdobył nie od razu. To jest jakby długi proces, gdzieś trwający do 28 roku. Ten rok plus rok kolejny będzie datą graniczną z kilku powodów. To będzie jednocześnie zakończenie NEP-u, to będzie przyśrubowanie gospodarki po raz kolejny i to będzie zgromadzenie jednej konkretnej władzy w ręku Stalina. On wtedy jeszcze oficjalnie respektuje wszystkich swoich kolegów w biurze politycznym. Co więcej, nie tak dawno znakomita australijska badaczka pracująca w Stanach, Sheila Fitzpatrick, autorka podstawowych książek z tak zwanego nurtu rewizjonistycznego, pokazujących historię Związku Radzieckiego jako historię społeczną, ona postawiła tezę w takiej książce Zespół Stalina o stalinowskim politbiurze, że Stalin musiał liczyć się z opiniami członków tego politbiura. Może i musiał. Fitzpatrick dobrze to udokumentuje, ale problem polegał na tym, że w tym politbiurze nie byli ludzie skłonni do wyrażania swego zdania, zwłaszcza zdania antystalinowskiego. Ci, którzy byli najbystrzejsi w tym politbiurze, typu Miko Jan, ci starannie swoje zdanie ukrywali, a jedynie to, o co zadbali, to żeby nie podpisywać się na zbyt wielu wyrokach śmierci. Jakbyśmy prześledzili listę z terroru stalinowskiego, który z nich, ponieważ całe politbiuro powinno sygnować te wyroki, który z nich podpisał najwięcej, to będzie pierwszy Stalin, potem chyba Kaganowicz i Mołotow i Miko Jan jest na szarym końcu. On był jakby uważny, był ostrożny. Wiedział, że to nie jest nic dobrego. Mm-hmm. Ale tak naprawdę jest jasne, że Stalin otacza się ludźmi, których następnie będzie eliminował.
Jak moglibyśmy przedstawić, w jakim kierunku Stalin zaczął prowadzić Rosję?
Okej. Przede wszystkim było zerwanie z podstawową symboliczną ideą bolszewizmu wcześniejszego. To znaczy, że Związek Radziecki jest czymś gatunkowo innym, nowym. Stalin wiedział, że Rosja się nie urodziła wraz ze Związkiem Radzieckim. Stalin wiedział, że była wcześniej tradycja. I on pierwszy, Lenin był najdalszy od takich interpretacji, on pierwszy zaczyna szukać inspiracji w przeszłości. I znajduje tam, gdzie aż ciarki przechodzą, bo pierwszy wielki władca, który go jakoś tam inspiruje, jest Iwan Groźny. Co zarzuca Stalin Iwanowi Groźnemu? Że za mało mordował i za dużo się modlił. O Iwanie, państwo wiecie, jest ta stereotypowa wizja, że on modlił się w nocy i mordował za dnia. Że miał takie dwa wcielenia, prawda? Za Stalina to już było wyłącznie mordowanie i żadnych modlitw.
Czyli inspiracja Iwanem Groźnym.
I notabene arcyciekawa, bo przecież mamy znakomity film Siergieja Eisensteina, właśnie za Stalina robiony. Film, z którego drugą częścią był wielki problem. Wspaniała muzyka, wspaniały historyczny fresk, ale jednocześnie jak przedstawić terror? I tu wyszedł kłopot i tu Eisenstein musiał szczególnie uważać, bo to nie był film o Iwanie Groźnym oczywiście. Tak. Drugi, który inspirował Stalina, to był Piotr Wielki. I teraz tu odegrał rolę inny wielki twórca, arystokrata, biały, który wrócił do Rosji z emigracji, Aleksiej Tołstoj. Znakomity pisarz, nie tak wielki jak jego daleki kuzyn Lew, ale jakby pisarz zdolny. Cóż pisze Aleksiej Tołstoj? Pisze wielką powieść o Piotrze Wielkim. I pokazuje Piotra, uwaga, tak jak Stalin chciał go zobaczyć. To jest polityk sprawny, to jest polityk, który bierze co prawda cudzoziemskie zapożyczenia, ale zdaje sobie sprawę, że są one Rosji potrzebne, są one niezbędne dla tego nowego kraju.
A jak to Stalin to przekłada na swoje działania?
A w sposób czasami zabawny. Dam jeden przykład. Te wielkie pałace kultury, które znamy. W Moskwie jest chyba 7, w Warszawie jest 1, prawda? Skąd zaczerpnął Stalin inspirację? Z Chicago. Są takie historie, kiedy Stalin widzi coś na Zachodzie, widzi coś w Ameryce i mówi, ach, takie mają wspaniałe, dlaczego nie mamy tego? I architekci zaczynają pracować w tym kierunku. Jest cudowna historia, kiedy Stalin usłyszał, że jest coś takiego jak jazz w Ameryce. I powiedział, dlaczego nie mamy jazzu? I kazał natychmiast Szostakowiczowi komponować muzykę jazzową. Szostakowicz nie ma pojęcia, czym jest jazz, nie czuł tego. Napisał przepiękną muzykę, dwie suity jazzowe, które są wszystkim tylko nie jazzem, ale mają jazz w nazwie. Stalin był zachwycony.
Takie opowieści groteskowe trochę o Stalinie.
Niekiedy groteskowe, niekiedy nie. Fenomen Stalina jest naprawdę trudny do interpretacji. Ja muszę uczciwie powiedzieć, ja próbowałem się z tym zmierzyć tak myślowo, zrozumieć dlaczego. Przeczytałem naprawdę, no nie wszystko, ale prawie wszystko. Przeczytałem mnóstwo psychoanalitycznych prac, poważnych, bardziej statystycznych, mniej statystycznych. Przeczytałem ludzi różnych szkół. Ja nie jestem bliższy rozumieniu tego, mimo że moja erudycja wielokrotnie wzrosła. Nie potrafię tego zrozumieć. To są fenomeny, które, wobec których historyk jest moim zdaniem bezsilny. Znaczy na długi czas przynajmniej bezsilny. To...
O jakich fenomenach mówimy, jeśli mówimy o takim zbrodniarzu, jakim był Józef Stalin?
No dobrze. Troszkę łatwiej jest na przykład zrozumieć takiego patologicznego mordercę jak Pol Pot. Człowieka, który kształcony na Zachodzie próbuje realizować potem, będąc wyrafinowanym człowiekiem, tę ideę. Nawet chyba łatwiej jest trochę zrozumieć Mao Zedonga, przewodniczącego chińskiego. Też przecież wybitnego intelektualista. Stalina jest trudniej zrozumieć, bo z jednej strony on jest jakby, ma ten wizerunek bliskiego człowiekowi. Nawet w Ameryce. Przecież Uncle Joe. To jest ciepły wizerunek Stalina. Przecież na Zachodzie liczne fascynacje Stalinem, zupełnie nie do wyobrażenia, na przykład jeśli porównamy z Hitlerem, prawda? Nie ma żadnej fascynacji Hitlerem, z wyjątkiem kręgów patologicznych. Są liczne fascynacje na Zachodzie wśród intelektualistów Stalinem i były, i one nie
obciążały. Z jakiego powodu? Osobowości?
Z powodu, że po pierwsze traktowano bardzo powierzchownie jego wizerunek. Po drugie, Stalin był znanym żartownisiem. Co prawda od tych jego żartów to się czasami słabo robiło. Jest taka piękna historia, którą de Gaulle opisał w swoich pamiętnikach, kiedy Stalin zwraca się do jego tłumacza w pewnym momencie, rosyjskiego tłumacza, który tłumaczył de Gaulle'a, mówiąc, za dużo wiesz, mam ochotę wysłać cię na Sybir. Tamten prawie że zemdlał zapewne. De Gaulle uważał, że to jest dowcip, ale potem chyba przestał też uważać, że to jest tylko dowcip. To ten typ poczucia humoru, prawda? Albo zmuszanie dorosłych ludzi do tańca, pijanych wieczorem, wyłącznie mężczyźni oczywiście. Stalin nie popierał kultury gejowskiej, nie. Stalin był w ogóle człowiekiem niesłychanie konserwatywnym obyczajowo. Ale zmuszał tych mężczyzn, by tańczyli, bo tam nie było kobiet, nie było miejsca dla kobiet. I na przykład Chruszczow, który miał naprawdę wszystko, tylko nie zadatki na baletnicę, tańczył z precyzją krowy na lodzie, usiłując jeszcze tańczyć jakieś trepaki.
Czy to wzbudzało zachwyt na Zachodzie?
Również. Tak, oczywiście tak. No, taki żartowniś, taki bezpośredni, prawda? Stalin notabene nie dopuszczał zbyt wielu ludzi z Zachodu do siebie. Nie wyjeżdżał, z wyjątkiem Teheranu, prawda, i z wyjątkiem Poczdamu. Nie wyjeżdżał, trzeba powiedzieć. Siedział w Związku Radzieckim. Goście z Zachodu niekiedy mieli do niego wstęp, niekiedy. On zrobił wszystko, żeby jego ludzie mieli wpływ na gości z Zachodu. Generalnie im się to udawało. Było kilka wpadek. Najsłynniejsza z nich to jest Henri Gide. Wielki francuski pisarz, intelektualista, homoseksualista znany, zaproszony do Związku Radzieckiego, by przedstawić idylliczny obraz Związku Radzieckiego. Proszę Państwa, dopuszczono się wszystkiego, korumpując Żyda. Dopuszczono się do tego, że jacyś oficerowie policji politycznej nago pływali w basenie, co bardziej przystojni, gdzie pływał Żyd, tylko po to, żeby go przekonać. Żyd wyjechał zachwycony, po czym opublikował książkę niezwykle krytyczną. To się Stalinowi nie udało. Ale w wielu przypadkach udało się. George Bernard Shaw, prawda? Bertrand Russell, cały świat zachodni, no to oczywiście francuscy intelektualiści, tutaj jest cała plejada, to się udało Stalinowi.
No tymczasem polityka wewnętrzna Stalina była coraz bardziej przepełniona terrorem wobec własnych obywateli, jakbyśmy mogli o tym powiedzieć, tak? Bo żeby nie został tylko ten obraz jakiegoś takiego ekscentrycznego żartownisia.
Nie, on w ogóle nie był ekscentrycznym żartownisiem, to trzeba powiedzieć. To był pozór, to był jakby image stworzony, żeby pokazać coś na zewnątrz. Nie, Stalin nie był żartownisiem. Granica roku 1934. Czyli zabójstwo Kirowa, niezwykle tajemnicze do tej pory.
Powiedzmy, kim był Kirow?
Kirow był szefem partii w Leningradzie. Mhm. Był człowiekiem, o którym mówiono, że może stanowić następcę Stalina. No, trochę młodszy, ale nie aż tyle, żeby podejrzewać, że następca będzie wtedy potrzebny. Stalin jeszcze trochę pożył, prawda? Jeszcze 19 lat było przed nim. Otóż Kirow nagle zostaje zastrzelony. To jest moment, kiedy różni ludzie, dobrze poinformowani w Związku Radzieckim, dostali prawie ataku serca. Są liczne przekazy mówiące, jak odebrano śmierć Kirowa. Nie dlatego, że Kirow był tak popularny, chociaż podobno był. Dlatego, że ci ludzie wiedzieli, że coś się zaczyna. Mieli to przeczucie. I to przeczucie było słuszne. Historyk znów jest trochę bezsilny wobec sprawy Kirowa, bo jakby zbyt wiele tajemnic. Więc czasami historyk dopuszcza inną metodę. I to jest świetny przykład, bo jeden z największych amerykańskich sowietologów, Adam Ulam, polskiego pochodzenia, polski Żyd z Lwowa, brat człowieka, który wynalazł bombę wodorową, Stanisława Ulama. Adam Ulam, profesor Harvardu, pisze o sprawie Kirowa książkę, ale uwaga, to nie jest praca naukowa, to jest powieść. Musiał odwołać się do powieści, by uruchomić swoje intuicje, swoje tropy, bo nie mógł ich udowodnić jako historyk. Granicą jest właśnie to. W 1936 roku padają pierwsze trupy, procesy pokazowe. Ginie absolutnie elita armii rosyjskiej, zmiażdżona zupełnie.
Jaki jest w tym sens z punktu widzenia Stalina?
Prawdopodobnie proces myślenia o zamachu stanu. To znaczy, Stalin coś tam czytał Marksa. Czytał oczywiście 18 Brümera. Czytał oczywiście wszystkie ostrzeżenia przed jakąś bonapariadą. Stalin bał się, że Tuchaczewski, czy jakiś inny z wybitnych dowódców, może pozbawić go władzy. Zmarł nie tak dawno znakomity historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Wieczorkiewicz. Był autorem kilku książek o czystkach w Armii Czerwonej, w tym o sprawie Tuchaczewskiego, i stawia tezę, której moim zdaniem historyk nie powinien stawiać. Stawia zarzut Tuchaczewskiemu, że nie przeprowadził zamachu stanu. Oczywiście odważny profesor Wieczorkiewicz przeprowadziłby ten zamach stanu w miejsce Tuchaczewskiego i świetnie wie, jak powinien zrobić polityk tamtych czasów. Historyk nie powinien tak rozumować. Historyk nie jest od tego, żeby wprowadzać korekty do działań ludzi, że czegoś nie zrobili. Nie. Moim zdaniem nie było konkurenta, a jeśli był konkurent, to Stalin go nie zauważał. Tym konkurentem był Beria. I to jest niezwykle ciekawa postać późnego Stalina i to jest niezwykle ciekawa postać absolutnie tajemnicza, absolutnie zmistyfikowana i absolutnie obarczona czarną legendą. Niedawno, parę lat temu, ukazała się potężna, świetna monografia francuskiej badaczki Françoise Thom, poświęcona Berii. Ona jest uczennicą znakomitej rosyjsko-gruzińskiej badaczki Hélène Carrère-Dancos. Otóż zaleta Thom jest ta, że ona poza rosyjskim znała gruziński i przeczytała mnóstwo gruzińskich źródeł. Jak się kształtuje obraz Berii w świetle tej monografii? To jest człowiek, który mógł chyba zostać Gorbaczowem avant la lettre, o wiele dekad przed Gorbaczowem. To był człowiek, który planował, wydaje się, likwidację komunizmu w Związku Radzieckim. I to był człowiek, którego zgubiło jedno – nieostrożność już po śmierci Stalina. Wtedy został przez kolegów sprzątnięty. To, że my dzisiaj mamy obraz Chruszczowa, który dokonuje tej odwilży, który poluzowuje po śmierci Stalina, to jest poniekąd mistyfikacja. Nie było tak naprawdę wielkiego poluzowania. Wielkie poluzowanie prawdopodobnie szykował Beria, jeśli wierzyć źródłom, jeśli wierzyć tym interpretacjom, tylko że po paru miesiącach już go nie było. Czarny wizerunek Berii jest do tej pory utrzymywany. Ta książka Tom była naprawdę zaskakująca.
A skąd taki czarny wizerunek w takim razie?
Oczywiście trzeba było na kogoś zrzucić, jest kozioł ofiarny. Mhm. Beria był człowiekiem służb. Mhm. Beria nie był w sensie osobowościowym świętą Tereską od Dzieciątka Jezus. Beria był człowiekiem brudnym, jak oni wszyscy. Ale przecież Chruszczow był człowiekiem również brudnym, jak oni wszyscy. Przecież to Chruszczow odpowiadał za głód na Ukrainie. Przecież to Chruszczow był człowiekiem no, wyjątkowo brutalnym, jeśli chodzi o czasy stalinowskie.
Płynnie przeszliśmy do czasów Chruszczowa. Mówi pan, że Chruszczow jednak wcale nie przeprowadził, czy nie planował tej odwilży, jak się potocznie...
Nie, trochę doprecyzujmy. Trochę doprecyzujmy. Chruszczow przeprowadził odwilż, tylko nie planował jakby dekomunizacji. Nie planował likwidacji tych mechanizmów, które były typowe dla Stalina i które również i jemu pozwalały utrzymywać władzę. Z tym, że Chruszczow jak człowiek w rozkroku, jedną nogą tu, drugą tam, był człowiekiem krytykowanym przez obie strony. I oczywiście dla aparatu komunistycznego, twardego, Chruszczow też był nie do przyjęcia jako człowiek, który zniszczył wizerunek Stalina. Chruszczow próbował Stalina obciążyć wszystkimi zbrodniami, zapominając, że sam w nich uczestniczył i jego koledzy też. Całe biuro polityczne, prawda? Chruszczow z drugiej strony był człowiekiem no, też mającym przezabawne cechy osobowościowe i z niego się bardzo dużo śmiechu robiono i na Zachodzie, i w samym Związku Radzieckim. Jego zachowanie wobec artystów, jego słynne recenzje wystaw plastycznych, prawda, kiedy mówił malarzom, że takie coś to krowa ogonem lepiej namaluje. To był bardzo wyrafinowany człowiek, jak wiadomo. Jego słynne walenie żółtym pantoflem w ONZ-cie. Któryś z pisarzy pisał o tym, że wszystko by darował Chruszczowowi, łącznie z tym gestem, ale nie kolor obuwia. Nie to, że ten pantofel był koloru żółtego, prawda.
Czy można powiedzieć, że ten obraz Związku Radzieckiego zaczął się wtedy właśnie jakoś przedstawiać groteskowo, kiedy do władzy...
Nie, to znaczy Chruszczow oczywiście dopuszcza pierwszy rodzaj humoru, czy jak to nazwać. I oczywiście jest liberalizacja na początku, to znaczy pisarze mogą trochę więcej. To znaczy, że Stalina się raczej usuwa z pomników niż się stawia z powrotem. Ale ta liberalizacja jest jakby płytka. Komu przeszkadza najbardziej? Przeszkadza z jednej strony tym stalinistom twardym, których usiłował odsunąć, typu Mołotow. Przeszkadza oczywiście całemu aparatowi służb i przeszkadza normalnemu społeczeństwu radzieckiemu zakochanemu w Stalinie. Przecież nie było destalinizacji, ustalmy. Otóż w 1964 roku Chruszczow zostaje usunięty i na czele partii radzieckiej, państwa radzieckiego, staje ówcześnie młody, niezwykle atrakcyjny po ludzku patrząc, Leonid Breżniew. Oczywiście państwo słyszycie, co powiedziałem, niezwykle atrakcyjny i każdy się dziwi, bo pamiętamy Breżniewa późnego, który był rodzajem zombie. Otóż Breżniew był czarusiem. Breżniew był po pierwsze niesłychanie kobyciarzem, był atrakcyjnym mężczyzną, był człowiekiem lubiącym zabawę i to notabene wydaje się było jednym ze źródeł jego sukcesu. On był niesłychanie popularny. Nie miał tych obciążeń prymitywnego Chruszczowa, które miał Chruszczow, a z drugiej strony był człowiekiem gwarantującym ortodoksję. Za Breżniewa będzie w Związku Radzieckim mniej więcej to, co w Rosji w XIX wieku było za Mikołaja I. To znaczy włożenie tego kraju do chłodni. Przymrożenie wszystkiego. Wraca Stalin, wraca wielkość Związku Radzieckiego i wracają aspiracje, nazwijmy to kolonialne. Afganistan. Ale wcześniej oczywiście Czechosłowacja. Tak. I Breżniew będzie właściwie pod koniec życia człowiekiem tragicznym. Będzie człowiekiem, który rozpada się. Będzie człowiekiem niekontrolującym własnego ciała. aparat radziecki dalej go trzyma, bo nie jest możliwe usunięcie popularnego Breżniewa. Było możliwe usunięcie Chruszczowa. Natomiast gdy Chruszczow umiera, czeka go duży despekt. Jest pierwszym przywódcą radzieckim niepochowanym pod murem kremlowskim. Zostanie pochowany na normalnym cmentarzu, co prawda zaszczytnym, czyli na Nowodziewiczym. Ale będzie miał normalny grób na cmentarzu Nowodziewiczym, a nie pod murem.
Jak to się stało? Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że uważano go za zdrajcę. To jakby człowiek, który pozbawił Stalina czci, mógł być tylko zdrajcą. Prawda? W tych warunkach. Plus jeszcze jego pamiętniki, niekoniecznie apokryficzne. Jest niesłychanie ciekawa monografia Chruszczowa w Ameryce, napisana przez amerykańskiego historyka, tłumaczona na polski notabene. I tłumaczenie polskie jest czasami lepsze od oryginału nawet, w sensie języka, w sensie dowcipu językowego. A słynne zdanie o tym, że Chruszczow, pochodzący z Kalinówki, z wsi ukraińskiej, potrafił z tej Kalinówki wyjechać, ale ta Kalinówka pozostała w nim na zawsze. Otóż i kolejny paradoks. Podejrzanie wielu pierwszych sekretarzy przywódców radzieckich z wątkiem ukraińskim. Chruszczow Ukrainiec, ale przecież Ukraińcem in a way był również Leonid Breżniew. Ja słysząc wystąpienia Breżniewa byłem zdumiony, bo on mówił z bardzo silnym ukraińskim akcentem. To jest jakby rzecz mało dzisiaj pamiętana, prawda?
Umiera Breżniew.
Umiera Breżniew. Pamiętam ten moment. Ja byłem wtedy na pierwszym roku studiów i on zmarł jakoś sprawiając Polakom okazję do świętowania, bo on zmarł chyba 10 listopada, tuż przed Świętem Niepodległości. Pamiętam, że w Akademiku na Niecałej wtedy, obecnie na Niecałej wtedy na Sławińskiego, mieliśmy małą celebrację z tej okazji. Pierwszym sekretarzem zostaje dość szybko po nim Jurij Andropow. Znów postać bardzo tajemnicza, bardzo ciekawa i postać całkowicie znów obarczona pewną legendą. Przywódca KGB, szef KGB, szef służb. Ale przecież, proszę Państwa, to Andropow wypromował późniejszego Michaiła Gorbaczowa i to nie tak, że nie wiedział, kogo promuje. Wypromował człowieka, który miał przeprowadzić reformy. Proszę Państwa, kariera Andropowa zaczyna się w 1956 roku w Budapeszcie, na czołgach rosyjskich. On jest wtedy ambasadorem i ta kariera będzie kontynuowana do jego do jego śmierci. On był człowiekiem niezwykle schorowanym, gdy został pierwszym sekretarzem. Ale to był człowiek, który myślał o reformach, o dziwo. Kolejna niespodzianka, druga po Berii, prawda? Andropow będzie rządził krótko. Po nim przyjdzie nieszczęście chodzące u władzy Konstanty Czernienko. Otóż to jest prawdziwe zombie. Wybrano człowieka, który nie był w stanie samodzielnie chodzić. Z trudem otwierał usta, z trudem obracał się.
Dlaczego go wybrano?
Dlatego, że nie miano decyzji co do tego, kogo wybrać. Woleli wybrać trupa, by mieć czas, by dać sobie czas. I potem przychodzi Gorbaczow i to jest zupełnie inna historia. Oczywiście znów, nie bądźmy przesadnie optymistyczni w patrzeniu na Gorbaczowa, ale pamiętajmy jedno, niesłychanie popularny poza Związkiem Radzieckim. To jest pierwszy sekretarz Związku Radzieckiego, który składając wizytę w Londynie, nie idzie na grób Marksa, przykładowo. Liczne zerwania. To jest pierwszy sekretarz, który eksponuje swą znakomitą, błyskotliwą żonę. Pani Breżniew nie była eksponowana. Pani Chruszczow, dzięki Bogu, nie była eksponowana. A pani Stalin, to w ogóle były dwie panie Stalin i obie nie były eksponowane, prawda? Jedna się zabiła, ta druga. Więc to jest w ogóle straszne. Gorbaczow teraz nie żyje, prawda?
Niedawno i toczy się taka dyskusja po jego śmierci. Na ile intencjonalnie...
Z całą pewnością nie było jego intencją rozwalenie Związku
Radzieckiego.
Rozpad
Związku Radzieckiego.
Z całą pewnością to nie była jego intencja. On chciał uzdrowić sytuację w tym państwie, tylko nie zdawał sobie sprawy, że uzdrowienie sytuacji w tym państwie oznacza agonię tego państwa, prawda? To ewidentnie nie była jego intencja. Paradoksalnie, Gorbaczow należał do ludzi najbardziej znienawidzonych w współczesnej Rosji i najbardziej popularnych na Zachodzie.
Znienawidzone, dlatego że...
Dlatego, że zniszczył.
Że zniszczył.
Zniszczył ich marzenia, zniszczył ich wielkość, zniszczył całą symbolikę, która za Związkiem Radzieckim stała. Przecież zniszczył, odebrał im ostatnie wielkie powody do dumy. Prawda?
Imperializm.
Imperializm, tak. Wygraną wojnę też.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu.